środku dnia.
Wybraliśmy się na osiedle, które zmieniło właściciela. Do tej pory teren należał do kościoła, ale ponad 12 hektarów gruntu kupiła firma z branży budowlanej. Zapłaciła 421 milionów złotych. Inwestor na tym terenie chce postawić ponad 2000 lokali w zabudowie wielorodzinnej, czyli chodzi o bloki, bo na osiedlu wciąż mieszkają ludzie, którzy nie zamierzają się wyprowadzać i to budzi kontrowersje. Ich domy stoją na kościelnym gruncie, powstały kilkadziesiąt lat temu, ale formalnie są to samowole budowlane. Zarządca od miesięcy zachęca mieszkańców do wyprowadzki. Wśród tych, którzy nie chcą się wyprowadzić, jest Bronisława Waszkiewicz, którą pytaliśmy, jak dowiedziała się o zmianie właściciela tego gruntu, a konkretnie pytał Adam Michalkiewicz.
Dowiedzieliśmy się po prostu z internetu. No, nikt nas nie poinformował o niczym. Tak jak zwykle, zresztą od lat wszystko dzieje się poza nami. Nas nie ma, my jesteśmy powietrzem, jesteśmy chłopami pańszczyźnianymi, wkładką mięsną do przekazywania bez nas po prostu, jako przydzieleni do ziemi. No my się tu stąd nie wyprowadzimy. Na razie gdzieś tak 20-30 osób mieszkania, znaczy się wyprowadziło się stąd, ale w tym to są osoby, które załatwiały sobie mieszkania już od 3-4 lat jako senioralne. Później są w tym jeszcze osoby, które wybudowały się albo kupiły mieszkanie, albo kupiły dom i się wyprowadziły. I tylko część z tych osób dostała mieszkanie komunalne, bo się załapała na listę. A tak nadal większość tutaj mieszka. Ponad 200 rodzin jeszcze tutaj mieszka i nikt nie zamierza się wyprowadzać. Ja też się nie wyprowadzę. Ja tu mieszkam od 40 ponad lat, a moja rodzina ponad 70.
No te słowa mogłyby oznaczać, że to nie koniec konfliktu, ale zobaczymy. To była jedna mieszkanka, która deklaruje chęć pozostania, Bronisława Waszkiewicz, no ale i pani Iwona Chrzanowska mówi, że na osiedlu jest jej dom.
39 lat w tym roku. Mieszkam tutaj w domu, który jest wygodny, wspaniały, najlepszy dla mnie i nie zamierzam w żadnym razie opuszczać tego domu. Dla nas, powiem tak szczerze, sytuacja uległa zmianie, ale emocjonalnie korzystniejszej dla nas, dlatego że walka z kościołem to było po prostu dno w sensie moralnym i każdym innym emocjonalnym. No, budziło to w nas ogromny niesmak, dezorientację. Natomiast no, przyjdzie deweloper w zamian za kościół. Będę walczyć do końca, tak jak już na samym początku powiedziałam, do końca, aż do ostatniej kropli potu.
Nie wiem, czy odebrać te słowa w taki sposób, że ten deweloper może być wdzięczniejszym przeciwnikiem. Ciekaw jestem Państwa opinii. A dodajmy jeszcze, bo wielu się może zastanawiać, skoro tam jest mowa o samowolach budowlanych, to dlaczego mieszkańcy czują, że to ich prawo być tam. Otóż oni uważają, że przez dziesięciolecia traktowano ich jak prawowitych właścicieli, posiadaczy tych posesji. Miasto przez lata nie interweniowało w sprawie tej zabudowy nielegalnej, a wręcz funkcjonowało tam osiedle samorządowe. No i dodajmy jeszcze, że mieszkańcy twierdzą, że inwestowali w te domy, traktując jak teren własny. No, w ich ocenie to daje podstawy do zasiedzenia, zwłaszcza, że miasto Poznań również wykazywało aktywność na tym terenie, na przykład utrzymując świetlicę. No, ten motyw świetlicy powróci jeszcze w materiałach dźwiękowych przygotowanych przez naszego człowieka śledzącego ten temat, czyli Adama Michalkiewicza. Mam pierwszy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam.
Dzień dobry panu, witam serdecznie. No chyba pan nie zamierza nic mówić, ale odbieram drugi telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
Dzień dobry panie redaktorze.
Dzień dobry.
Kamyczki. Kamyczek do w kierunku tych mieszkańców. Przecież, tak jak sam pan powiedział, to były samowole budowlane. nieusankcjonowane niczym. Przecież tam nie było ani gazu, ani porządnej kanalizacji, niczego, bo przecież to były normalnie ogródki działkowe. A to, że mieszkańcy sobie wybudowali to, co wybudowali, a miasto przez lata to tolerowało, no to sorry, winę tu. Tak się po prostu tego nie powinno robić. Przecież tam nie wiem, jakie są stawki, jacy ci mieszkańcy płacą za nieruchomość. Oni nie płacą za budynek, tylko za ziemię. Przecież te budynki w świetle prawa w ogóle tam nie powinny w ogóle istnieć, to raz. A teraz dwa, kierunek Kościół. Przytoczę panu trzy daty. 2009 rok, kiedy to arcybiskup Gądecki zapowiadał, że drukarnia świętego Wojciecha jest w tak świetnej kondycji, że nic się nie będzie działo. Natomiast od sierpnia 2009 roku drukarni nie ma. Kilka lat temu była sprawa z pedofilem, z samym pedofilem z Chodzieży, gdzie podobno akta w sprawie tego pedofila były w Watykanie. To też się okazało trzecią prawdą Tischnera. I rok temu czy dwa kuria wydała z siebie komunikat, że nie zamierzają tego sprzedawać na jakieś tam cele komercyjne, bo coś tam. W ogóle nie było mi mowy o sprzedaży. No i nagle surprise, 420 milionów, piechotą nie chodzi, prawda? To też tylko świadczy o wiarygodności Kościoła i jako instytucji. Dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam.
Dziękuję, zastanawiałem się, dlaczego pan mówił też o tamtych przypadkach, już teraz rozumiem. W kontekście takim to pan umieścił. Dodajmy tylko, że ten teren wrócił do kościoła w latach 90. To tak gwoli informacji. No dobrze, to w takim razie wróćmy też do mieszkanki, do pani Iwony Chrzanowskiej, która przyznaje, że ta kwota 421 milionów złotych sprzedaży tego gruntu przez Kościół firmie deweloperskiej robi wrażenie, ale też zdaniem pani Iwony spodziewała się tego, że cena gruntu wzrosła czy wzrośnie po decyzji radnych.
Szacowałam to na około 400, szczególnie, bo była mowa cały czas o 300, ale to była mowa w momencie, kiedy obowiązywał plan zagospodarowania do czterech pięter. Natomiast jak się Rada Miasta zachowała, jak się zachowała, czyli nie wzięła w ogóle pod uwagę naszych próśb wielokrotnych i naszego hałasu, który robiliśmy wokół tego, przyznaję, to cena musiała wzrosnąć. To było logiczne i tak jakoś dziwnie, że jesienią przyjęto ten plan, a już na początku roku po prostu zostało to sprzedane, czyli negocjacje trwały cały czas, nie?
Przypomnę, że w tej audycji państwa pytamy, czy po tej transakcji, po tym jak się zmienia właściciel tego gruntu, tych 12 hektarów, będzie łatwiej wyprostować sprawy i pozamykać te konflikty, wygasić. Bardzo jesteśmy ciekawi. 618-654-654. Radny Łukasz Mikuła uważa, że zabudowa tego terenu nie będzie taka prosta, jak może się wydawać firmie, która kupiła osiedle.
Jestem dziwnie przekonany, że na koncie kuli tych 421 milionów jeszcze nie ma i długo ich nie będzie. Nie znamy szczegółów tej umowy. Być może je poznamy częściowo. Gdzieś tam jedynie z któregoś komunikatu wynikało, że ta płatność ma być etapowana. No jestem o tym przekonany, ponieważ w chwili obecnej inwestor nabywca kupił teren z obowiązującym planem miejscowym z 2004 roku, który owszem pozwala na zabudowę mieszkaniową, ale to jest zabudowa wielorodzinna niska do czterech kondygnacji. Na pewno na obecnym planie miejscowym tych 2000 mieszkań, o których była mowa w komunikacie, nie da się zbudować. Zakładam, że te 420 milionów to jest kwota, którą kuria być może otrzyma pod warunkiem, czyli zdarzeniem przyszłym i niepewnym, że zostanie uchwalony plan miejscowy, który znacząco podwyższy realny potencjał budowlany tego terenu. Natomiast po stronie Rady Miasta nadal jest aktualne stanowisko jeszcze z kwietnia 5, w którym wskazujemy, że jakiekolwiek zmiany tak naprawdę związane z docelowym zagospodarowaniem tego obszaru, ruszenie kwestii planu miejscowego jest możliwe tylko w sytuacji całkowitego, uczciwego, sprawiedliwego rozwiązania problemów mieszkaniowych osób, które tam dzisiaj zamieszkują. Tu jeszcze jest bardzo dużo do doprecyzowania i do rozmawiania.
Ale mówi deweloperowi, że nie będzie tak wysokiej zabudowy, jak on chciałby budować?
Ja nie wiem, co on chce i ja nie wiem, co on kupił i czy miał świadomość, co kupuje. Zakładam, że to jest spółka giełdowa, więc tam jacyś idioci nią nie zarządzają, więc odróżniają plan miejscowy od planu ogólnego, wiedzą jakby jaka jest moc jednego, jaka jest moc drugiego i zakładają, że być może te 420 milionów to jest jakiś pułap maksymalny, który chcieliby być może wycisnąć, brzydko mówiąc, z tego terenu i wtedy zapłacą kurii pełną kwotę. Natomiast podejrzewam, że w dzisiejszym stanie ten teren jest warty o wiele, wiele mniej.
Tak uważa radny Łukasz Mikuła. A mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
No, ja uważam, że tak jak Gustaw powiedział, że tak naprawdę sprawa tych lokatorów jest w moim zdaniem powinna być przesądzona. Bo tych jaski...
Czy możemy coś zrobić, żeby pana było wyraźniej słychać? Bo jest pan zagłuszany przez szumy różne.
No to chyba ciężko będzie, bo jadę samochodem. I nie wiem, czy pan słyszy mnie bardziej, lepiej.
O, teraz ciut lepiej, jest pan chyba bliżej mikrofonu.
Wie pan co, ja uważam, że tak jak mój przedmówca powiedział, że generalnie ci ludzie wybudowali to, tak naprawdę samowolnie. Teraz każdy by mógł teraz postawić sobie dom samowolnie na terenie Poznania i powiedzieć, że przez ileś tam lat nikt tego nie pilnował i tak naprawdę ludzie dalej by sobie mieszkali. Ja kupowałem działkę pod Poznaniem za grube pieniądze z domem, a dlaczego teraz ci ludzie mają sobie mieć prawie, że w centrum miasta, w pięknej okolicy Malty, działki praktycznie za darmo. Ja nie wiem, jakich tam wyścigów i tak dalej, ale no... Każdy by mógł teraz powiedzieć, że chce taką działkę mieć i sprawa załatwiona. A co do jeszcze kościołu, też nie będę się wypowiadał jakoś tam bardzo pozytywnie o temat kościoła, no bo znamy sprawę liceum, znamy sprawę wielu nieruchomości, które ta instytucja posiada. Jakby nie patrzeć, są właścicielem największych posiadłości w tym kraju i najdroższych, więc... To jest już sprawa może na inny program, ale moje zdanie jest po prostu takie, jakie mówię, że czy deweloper będzie lepszym negocjatorem? Uważam, że chyba nie, znając deweloperów, co robili w Warszawie, w Poznaniu, tak zwani czyściciele, no to oni chyba kupili te 420 milionów, chyba wydali po to, żeby kupić tam jakieś... postawić jakieś tam bloki, a nie żeby się dogadywać z tymi ludźmi.
Mowa o 2000 mieszkań. Dziękuję panu za głos. Czyli pan uważa, że ci mieszkańcy, którzy nadal na tym terenie zamieszkują, zostali, teraz trafiają na jeszcze większego, że tak powiem, przeciwnika, jeżeli tak to można w ogóle ustawiać. Ale jeszcze a propos uwag o kościele jako właścicielu dóbr ziemskich, no pozwolę sobie na taką uwagę, że przecież kościół tego nie ukradł. Jest właścicielem od lat, no więc tu akurat w tym przypadku się pozbywa tego gruntu, w innych nie. No to był radny Mikuła, to jeszcze dodajmy do tego kolejnego radnego, Zbigniew Czerwiński z Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że teraz w sprawie osiedla emocji będzie jednak mniej i przy okazji radny nie dziwi się, że Kościół ten teren po prostu sprzedał, że się go pozbył.
Część ludzi atakowała całą tą operację nie z powodów tego, że się bardzo wzruszała losem tych ludzi mieszkających na terenie tych ogródków, tylko uznali, że to jest jakby skuteczny cep do walki z kościołem. Także więc akurat temu się nie dziwię. Natomiast no, skoro zaoferował deweloper i to nie jakaś firma krzak, ale jeden z większych graczy na rynku polskim, że jednak uznali, że z punktu widzenia prawnego te grunty rzeczywiście są na pewno nie mają wady prawnej. I druga rzecz, natomiast oczywiście ten proces, to nie znaczy, że w tej chwili się jakaś zmieni radykalnie sytuacja. No, ze strony miasta jednak jest ten proces współpracy z tym, żeby ci ludzie mogli się w godne warunki przenieść. Także natomiast w tej chwili ja myślę, że spadnie temperatura sporu, bo już nie będzie tego seksownego, podniecającego wielu ludzi możliwości atakowania kościoła. Pozostaje tylko los tych ludzi, którymi trzeba się zająć. Myślę, że ten proces będzie postępował, że uda się ten problem rozwiązać. Na pewno już nie będzie tego, tej wrzawy medialnej, bo deweloper nie jest tak sexy jak kościół.
Deweloper nie jest tak sexy jak kościół. Oto powód, dla którego zdaniem radnego Czerwińskiego emocje opadną, a wręcz nie będą budziły już takich kontrowersji. Czytaj, nie będzie tylu obrońców tych mieszkańców. Tak odebrałem głos pana radnego Czerwińskiego. No to jeszcze dopełnijmy tego trójgłosu politycznego. Piotr Tuczyński z Konfederacji, zapytany, czy Kościół na tej sprawie straci wizerunkowo, czy nie, odpowiedział tak.
Znaczy, no nie wiem, czy traci wizerunkowo, czy nie. No, na pewno Kościół w sposób racjonalny te środki wykorzysta. Pamiętajmy, że Kościół prowadzi, wspomaga wiele inicjatyw charytatywnych, również na terenie Poznania. Chociażby no, największa instytucja charytatywna w Polsce, Caritas, jest utrzymywana przez Kościół. To są miliardy złotych, które przeznacza Kościół na osoby biedne, samotne, prowadzi różnego rodzaju jadłodajnie również na terenie Poznania, więc myślę, że znaczna część tych środków trafi do osób potrzebujących.
Tak uważa Piotr Tuczyński z Konfederacji. Ciekawi jesteśmy państwa opinii w tej sprawie. Czy rzeczywiście teraz to będzie zmierzało do końca, do finału, czy emocje rzeczywiście już na dobre opadną? Dzień dobry, panie Waldemarze.
Dzień dobry. No ja myślę, że emocje na pewno opadną po tym, jak słyszymy o różnych takich powiązaniach tych deweloperów z różnymi władzami i w ogóle. Także, a druga sprawa to jest taka, jak tutaj pan powiedział, że teren do kościoła należy od lat 90., czyli rozumiem, że to nie kościół pozwolił tym ludziom tam pozakładać sobie te ogródki, pobudować te domy, tylko jeszcze poprzedni ustrój państwo.
No tak, nawet tam jest mowa o kilkupokoleniowym zamieszkiwaniu niektórych posesji, więc...
Więc odpowiedzialność chyba powinna przejąć na miasto. A druga strona, czy ci ludzie płacili tam podatek w ogóle? Czy na jakiej to zasadzie było? Czy oni tam sobie po prostu żyli? Czy mają na to papiery jakieś? Jeżeli nie mają, no to chyba nikt z nas by nie chciał, żeby mieć jakiś teren i żeby ktoś sobie tam na tym terenie przebywał i jeszcze uzurpował do tego prawo. Mm-hmm. A proszę... Bo ja nie wiem. Mm-hmm. No.
A proszę pana, czy pana zdaniem teraz właściciel powinien na przykład, nie wiem, jakieś propozycje złożyć? Nowy właściciel, mówię o deweloperze.
Na pewno złoży, no bo tak jak tutaj poprzedni słuchacze mówili, no nikt nie kupuje ziemi po to, żeby sobie na nią patrzeć i tylko ma konkretne w stosunku do tego plany, tak? Więc myślę, że tak jak tutaj też była mowa, że Kościół się jak gdyby tego pozbywa i pozbywa się problemu, to myślę, że tutaj deweloper to tak sprytnie to zrobią, tak to sprytnie ich prawnicy zrobią, że przerzucą to i tak na państwo, czyli na nas wszystkich, i miasto i tak będzie musiało tym ludziom zagwarantować jakieś inne miejsce. Mm-hmm.
Ciekawa teoria.
Że to nie będzie na zasadzie, że deweloper da pieniądze po prostu tym ludziom, żeby się stamtąd wynieśli, tylko zapłacimy my wszyscy teraz... Miasto to zrobi.
Chyba można mieć wrażenie, że Kościół się trochę tą walką zmęczył i wizerunkowo chyba tracił na tym, bo właściwie protestujący mieszkańcy przy każdej okazji właściwie...
Wypominali, że to
tak,
Kościół.
Tak
jak powiedziałem na początku, czy to Kościół pozwolił tym ludziom tam wejść na ten teren? Powiedział, przyzwolił? Nie, po prostu przejął już taki dobrostan, tak? Czyli już przejął tych ludzi razem z tą ziemią, którą pewnie dostał jakieś odszkodowania, albo po prostu wróciły po wojnie, były wcześniej ich własnością i Nie wiem, nie znam dokładnie tej historii, bo nie jest też ona przedstawiana, na jakiej zasadzie Kościół dostał tą ziemię w tych 90-tych latach, czy to był w zamian za inne nieruchomości, czy po prostu to była ich własność wcześniej, ale przejęli z tym dobrostanem, który już tam był, tak?
Tereny wróciły do Kościoła w latach 90-tych, czyli wcześniej też były kościelne.
Były kościelne.
Natomiast tak sobie teraz myślę, jeszcze ciąg dalszy tej mojej myśli o tym zmęczeniu Kościoła tą walką i też utracie wizerunku, bo przypomnijmy, że właściwie każdą możliwą okazję mieszkańcy wykorzystywali, żeby o tym problemie mówić, nawet ostatnio 6 stycznia w Święto Trzech Króli, przecież też happening z wizerunkami dostojników kościelnych przedstawionych, no dość tak satyrycznie bym powiedział, w związku z tą walką o osiedle maltańskie.
No więc o tym, to tutaj mówili poprzedni słuchacze też, no nic się lepiej nie sprzeda jak konflikt z Kościołem, tak?
Czyli rację ma radny Czerwiński, mówiąc, że Kościół teraz, czy może inaczej, Kościół jako przeciwnik nie jest taki sexy jak deweloper.
No może bym tak tego nie nazwał, ale na pewno no jest bardziej w kręgu zainteresowania wszystkich przeciwników, nie?
Dziękuję panie Waldku za rozmowę i mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Krzysztof z tej strony.
Jesteśmy na antenie, słuchamy pana, a numer czynny 618-654-654.
No ja tu się zgodzę z tym panem, co właśnie skończył mówić, co przede mną mówił. No ja słyszałem, że ci ludzie tam mieszkający, kilkanaście, a może kilkadziesiąt osób, nie płaciło za gaz, za prąd, tam gazu chyba nie było, ale za prąd, za czynsze, takie rzeczy, takie nie płacili i teraz im się należy mieszkanie, tak, bo od wielu lat mieszkali. Co to jest za argumentacja, proszę pana? No, ja miałem też, ja mieszkałem podobną sytuację, mieszkałem za granicą jakiś czas. Tu przesyłałem pieniądze gościowi, który nie płacił za moje mieszkanie. Przyjeżdżam tu nagle i czytam, że proszę opuścić mieszkanie, bo jest niepłacone od kilkunastu miesięcy. No, odkręciłem tą sprawę oczywiście. Wróciłem do Polski, jest dobrze i facet mi nie płacił, któremu zlecałem to płacenie. No umarł, nie żyje jeszcze. No, 2,5 tysiąca jest mi krewny już, no, na tym świecie już go nie dostanę, tych pieniędzy. No mniejsza z tym.
Ale rozumiem, kiedy pan mówi odkręciłem, czyli zapłaciłem te zaległości, tak?
Tak, no musiałem zapłacić, oczywiście. No,
czyli zapłacił pan dwa razy tak naprawdę.
Tak, tak. Gość mi nie płacił. Jego wypieprzyli z mieszkania bardzo słusznie. Nie płaczę za tym w ogóle i mu nie współczuję. No mnie wykolegował. No ja odkręciłem tą sprawę. Tak, zapłaciłem to. Musiałem drugi raz zapłacić. No drugi nie. No pierwszy raz, bo mi nie płacił, to nie było drugiego razu. Ale z pewną karą musiałem zapłacić, tak? No ileś procent więcej. No ale odkręciłem, jest fajnie i mieszkam i tyle. A ci goście, no, którzy nie płacili tego czynszu, czy jak to się tam nazywało w tamtym wypadku, za prąd, za gaz, nie płacili i sobie mieszkali. I teraz im się nagle to należy, bo dziadek tam się sprowadził, babcia, prawda, mama z tatą też mieszkali tam może po 50-60 lat, również nie płacili. No i co teraz? I mają sobie mieszkać, bo mają mieszkać. No tak nie może być, proszę pana.
Dziękuję panu. Jednoznaczny głos tutaj zresztą nie pierwszy w tej audycji w takim właśnie sensie. Nie do końca popierających tych zasiedziałych tam mieszkańców. Tylko proszę, ja rozumiem emocje, ale może nie mieszajmy pieprzu w to. Tam panu pewno chodziło o to, że po prostu wyrzucili. Ktoś kogoś wyrzucił. Jeżeli taka by propozycja, bo o to tutaj też zapytałem słuchacza jednego, Czy jeśli deweloper zaproponuje mieszkańcom na przykład mieszkania w bloku, który tam ma powstać, jako jeden z, to czy oni zgodzą się na takie rozwiązanie i opuszczą domy? Mieszkanka Iwona Chrzanowska.
No to zależy od człowieka, to zależy, to jest indywidualne podejście. Ja osobiście nie widzę się w mieszkaniu, więc jakiekolwiek by nie było, to akurat niekoniecznie, ale na pewno część osoby jakoś tam zareagowała. To nie umiem powiedzieć za wszystkich.
To jedna mieszkanka, a Bronisława Waszkiewicz z kolei nie boi się, że zostanie usunięta siłą.
Ja się nie boję takiego czegoś. W każdym razie mamy założone sprawy sądowe o zasiedzenie i tak dalej. Ja też mam, bo nie podpisałam tej krzywdzącej umowy dzierżawy, bo nie zgadzałam się z nią. Mamy sprawę świetlicy o zasiedzenie, gdzie stroną także jest miasto i musi walczyć o to dobro społeczne. To jest około 20 milionów, to tutaj ta świetlica i tak dalej, razem z tym gruntem i cały ten teren. Także po prostu coraz więcej jest tutaj dla nas na korzyść, ponieważ cały czas będziemy po prostu działać w tym kierunku, żeby tutaj zostać, żeby po prostu nie oddać tego. Jeżeli ktoś się decyduje na kupno takiego czegoś z taką niepewną sytuacją, no to już jego sprawa, niech on za to ponosi konsekwencje. Nie my. Nie, no raczej nie będzie trudniej. Z naszego punktu widzenia będzie łatwiej, bo jest to grupa uważana przez ludzi, znaczy się mniej po prostu poważają takie firmy. Nie lubią ludzie deweloperów po prostu. A Kościół to jednak ma inną władzę. Także my nawet wiemy, po prostu spodziewamy się, że to będzie jeszcze na naszą korzyść, a prawnie to nic nie zmienia. Nic, kompletnie prawnie nic to nie zmienia.
No proszę, czyli mieszkańcy liczą na to, że deweloperzy cieszący się nie najlepszą opinią w społeczeństwie, że na tym zyskają właśnie oni, ci mieszkańcy, którzy walczą o to swoje miejsce na osiedlu maltańskim. Kolejny telefon odbieram. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja powiem tak. Zgadzam się z poprzednimi słuchaczami, że jakim prawem mieszkają ci ludzie tam i nic nie płacąc praktycznie za media, za nic. Ja z rodziną wynajmuję mieszkanie i ja muszę właścicielce płacić za mieszkanie plus opłaty. Jeżeli bym tego nie płacił, to by nam wypowiedziała umowę i byśmy nie mogli mieszkać. A oni jeszcze się nie zgadzają z tym, że mieszkania jakieś nie będą przyjmowali, że wszystko jest na ich korzyść. No przepraszam bardzo. Mieszkają tam bezprawnie, to jakieś konsekwencje powinni ponosić tego.
Mhm. Dziękuję panu. Stanowcza opinia i jeszcze jeden słuchacz do nas się dodzwonił. Halo.
Dzień dobry, Krzysztof.
Pozdrawiam. Słuchamy pana, jesteśmy na antenie.
Chciałbym zabrać głos w tej sprawie, ale pod kątem takim, że w 90-tych bodajże latach i początek tego wieku była sytuacja taka, że wszystkie dzikie inwestycje, jakie miały miejsce za tamtego systemu, można było zalegalizować. Trzeba było stworzyć dokumentację, złożyć wnioski, tak jakby o pozwolenie do użytkowania i wtedy te obiekty zostały zalegalizowane i jest czysta sprawa. I wydaje mi się, że należałoby tutaj do tego punktu wrócić. Jak proces przebiegał właśnie na tym terenie, podczas gdy miasto było wtedy jeszcze właścicielem, zanim przejął to Kościół. Czy te obiekty zostały zalegalizowane, czy nie? Bo jeżeli nie, no to sprawa nie podlega w ogóle dyskusji. No, są to dzikie inwestycje i tyle. I należy prawnie to rozwiązać. Prawnie. Nie według interpretacji, tylko według prawa, bo ostatnie lata to jest w Polsce interpretacja prawa, a nie prawo.
Przypomnę, że formalnie mówimy o samowoli budowlanej.
Tak.
Dziękuję. Tak. Dziękuję panu bardzo. I jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja tylko chciałem króciutko sprostować te informacje, które gdzieś tu na antenie padają, bo akurat moja kuzynka jest w takiej sytuacji, że doprowadza się tego terenu za jakimś tam porozumieniem. Natomiast to, co tutaj słuchacze niektórzy że tak powiem, krzyczą a propos tego, że ci ludzie na przykład nie płacą tam za żadne media, no to jest absolutnie nieprawda. No ja bym wolał, żeby ktoś, kto się nie orientuje w tej sytuacji, nie propagował takich treści, które są po prostu jakimś fake newsem, bo zaraz się okaże, że za prąd nie płacą czy coś. No ludzie tam płacą po kilka tysięcy miesięcznie za ogrzewanie prądem, bo gazu faktycznie nie ma. I jeżeli gdzieś jakieś informacje się pojawiają, to lepiej, żeby ktoś chyba to od podstawy przedstawił, jak to jest, niż takie tutaj siały, żeby powiem, obraz tych ludzi jako jakichś pasożytów. No.
Oczywiście trudno uwierzyć, że dostawca energii pozwoli.
Dokładnie. No, swoją drogą to też ciekawe, że dostawca energii na taki teren energię dociągnął, prawda? Dla działek o nieuregulowanym statusie, ale to są już inne rzeczy prawne. Ja nie wiem dokładnie, jaki jest status prawny, bo faktycznie, jak tutaj wielokrotnie padło, on nie jest do końca taki jasny, nie? Mhm. Ale to tylko chciałem sprostować.
Także ale dobrze, że pan to wyraźnie powiedział. To, co się wydawało też logiczne. Dobrze, dziękuję panu bardzo. I jeszcze jeden telefon. Halo?
Halo?
Jesteśmy na antenie i słuchamy, oddajemy pani głos.
Halo, dzień dobry. Moje imię Elżbieta.
Dzień dobry panie.
Ja również przychylam się w całej rozciągłości do wypowiedzi mojego poprzednika. Też mam krewnych, miałam właściwie krewnych, właśnie na tych działkach maltańskich. I przypomnę wszystkim tym znawcom, w cudzysłowie, którzy tak ferują wyroki poprzedni, wypowiadający się, jestem oburzona, ponieważ jeżeli czegoś ktoś nie wie dokładnie, to dlaczego krzywdzić tych ludzi, o których się wypowiadają, czyli mieszkańcach tych działek. Mhm. Miałam tam krewnych i powiem tak, tam mieszkali w południowej części, czyli od strony Malty, pierwsze dwa rzędy po wojnie otrzymali tam miejsce do zamieszkania powstańcy wielkopolscy. Bo mój wuj był powstańcem wielkopolskim i wiem, że on właśnie to miejsce otrzymał. Nie wiem od kogo, ale wiem na pewno, że zawsze w rozmowach rodzinnych było to podkreślane, że właśnie w dwóch pierwszych rzędach tam mieszkali po wojnie powstańcy wielkopolscy.
Dobrze, to tu zapytam konkretnie.
Chciałabym podkreślić jedną rzecz. Pamiętam lata 60., 70., tam były piękne działki, piękne domki, zagospodarowane, ludzie troszczyli się o nie, bo często tam właśnie urodziny bywałam. Natomiast dziwię się bardzo i jestem wręcz oburzona, jak Kościół, który głosi przem ubóstwo i miłość bliźniemu, mógł pozwolić na sprzedanie, czyli pozwolił na sprzedanie i zabór tak wielkiego mienia, a ludzi pozostawił właściwie w rozkroku.
A tu jeszcze panią zapytam, czy rodzina może się wylegitymować jakimś aktem własności do tej posesji?
Tak, oni wiem, że mieli dokumenty, wiem nawet, że płacili comiesięczny, ja nie wiem, jaka to była kwota, ale co miesiąc płacili coś w postaci czynszu, jakąś kwotę w postaci czynszu. To wiem na pewno. I gdybym nie wiedziała, bym się nie wypowiadała. Ale wiem, że dokument na otrzymanie tego miejsca swojego na ziemi. Tutaj
czyli to była darowizna, tak? W przypadku.
Nie wiem, jaka to była forma, ale wiem właśnie, że wuj, powstaniec wielkopolski, potem uczestnik walk z bolszewikami w roku 20. On i tam właśnie nawet jego sąsiad, to byli po prostu ludzie, koledzy, którzy właśnie byli powstańcami i byli zasłużonymi Polakami. I ja naprawdę jestem do głębi wstrząśnięta tym, jak traktuje się ludzi w XXI wieku. Jak można sprzedać teren z tak ogromną ilością ludzi i właściwie ich się zostawia na pastwę losu.
Mówi pani o początkach.
O mieszkańcach.
Tak, ale mówi też pani o początkach wolnej Polski. Miejmy nadzieję, że mimo, że to były pierwsze lata funkcjonowania niepodległej ojczyzny, że dbano też formalnie o te sprawy, że one były rzeczywiście poświadczone dokumentami i tak dalej, i tak dalej.
I wiem, że na pewno oni dokument, jak gdyby nadania tego miejsca mieli i również, podkreślam, płacili comiesięcznie, nie wiem jaką kwotę, ale płacili. Co więcej, tam właśnie o tej świetlicy, tam kwitło życie społeczne, którego dzisiaj na przykład nie ma. W tej świetlicy spotykali się mieszkańcy. Ja pamiętam, jak z rodzicami chodziłam, tam były poczęstunki, tam był każde, oczywiście pan tutaj wspomniał, panie redaktorze, o niepodległej, ze znakiem zapytania. To nie była niepodległa Polska.
Ale mówię o tym, kiedy przodek pani dostał to za udział w powstaniu wielkopolskim. No to dostał to wojnie.
To były lata bezpośrednio po wojnie.
Ach, po wojnie dostał to.
Tak, bo wuj wrócił tutaj do Poznania i oni właśnie jako powstańcy wielkopolscy, no przecież to jeszcze w ten czas dużo ich bardzo żyło.
I po wojnie dostał jako powstaniec wielkopolski i uczestnik wojny z Sowietami w 1920?
Właśnie tak. No, dziwne, ciekawe. Ale tak było.
Dobrze, dziękuję pani za wyjaśnienie, a więc właściwie nie wiem, czy wyjaśnienie, czy zagmatwanie jeszcze sprawy. Jeszcze jeden telefon, myślę, że ostatni. Dzień dobry.
Tak, ja już dzwoniłem, ale właśnie chcę się odnieść do wypowiedzi poprzedniczki, tej pani. No widzę, że czuję, że ta pani błądzi nieco, ponieważ żeby powstańcy wielkopolscy od Sowietów dostawali ziemię, bo takie były czasy po wojnie, no to jest chyba jakieś nieporozumienie. Chyba, że ktoś zmienił opcję i to wtedy mógł być nagrodzany. Natomiast nie było czegoś takiego, że było rozdawnictwo ziemi. Była dzierżawa, a nie własność żadna.
Dobrze.
A już szczególnie po wojnie. No więc ta pani tutaj namąciła najbardziej. Zagmatwała, tak jak pan powiedział w ostatniej wypowiedzi.
Mówiłem to w dobrej wierze. Dziękuję panie Krzysztofie. I jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
Ja tylko chciałam powiedzieć odnośnie wypowiedzi tamtej pani. Mojej teściowej brat za powstanie dostał obsiedlisko, ale musiał je spłacać. Właśnie, co miesiąc musiał je spłacać.
Ale czy dostał na tym gruncie właśnie maltańskim?
Całe obsiedlisko, ale to nie było w Poznaniu, w innym miejscu. Było pod Krotoszynem, ale wiem, czyli teściowa mi mówiła, że za to stanie, za to wszystko. Jeszcze jej ojciec miał Stanisław i brat był Stanisław i najpierw myśleli, że to ojciec dostał, a się okazało, że to dostał brat za powstanie, za te wszystkie tam.
Ale kiedy dostał po II wojnie światowej?
Tego już panu nie powiem.
A no właśnie, bo tutaj też o to się spieramy. Dobrze, dziękuję pani, a więc potwierdza pani, że były takie gruntowe nagrody za udział w powstaniu. Jeszcze jeden telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Mnie przeraża natychmiast politycznego do tej rozmowy i chciałabym powiedzieć, żebyśmy przestali mówić, że...
To nie ja panią rozłączyłem, samo się rozłączyło, ale pozwolę sobie jeszcze jeden telefon, bo wzbudziło teraz emocje spore nasze rozmawianie. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja też chciałbym potwierdzić, że były takie, że tak powiem, warunkowe obdarowywanie, czy tam jakieś rekompensaty. Mój wuja dostał, był więźniem obozu i też dostał w kamionkach, że tak powiem, 20 hektarów. I też nie wiem, na jakiej zasadzie to się odbywało, czy musiał spłacać, czy nie, ale coś takiego było. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, ja tylko krótko jeszcze zaglądam do oświadczenia kurii metropolitalnej w Poznaniu. Oni poświadczają rzeczywiście, że 29 stycznia tego roku właścicielem nieruchomości przy Warszawskiej 82 w Poznaniu została spółka JHM Development, że kościół sprzedał to, ponieważ przystosowanie terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przekraczało możliwości dotychczasowego właściciela nieruchomości, czyli kościoła. No a zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania zabudowań osiedla maltańskiego, cytat, nie da się zaadoptować w jakimkolwiek przyszłym gospodarowaniu z uwagi na niespełnienie przepisów prawa budowlanego i tych, które dotyczą dróg publicznych. To fragment oświadczenia jest czteropunktowe. Zarządcą terenu przy ulicy Warszawskiej pozostaje spółka Komandoria. a Kościół jeszcze deklaruje, że środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną wykorzystane zgodnie z przepisami prawa kościelnego. Także firma, która kupiła osiedle, wydała oświadczenie i tutaj między innymi czytamy, że nieruchomość została zakupiona w celach inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowej zgodnie z założeniami urbanistycznymi przyjętymi uchwałą Rady Miasta, tu numer uchwały i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze w związku z faktem, że na terenie nieruchomości przebywają obecnie osoby trzecie, spółka deklaruje, że będziemy prowadzić działania zmierzające do zapewnienia im możliwości przeniesienia we właściwym horyzoncie czasowym. Działania te będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdej z osób oraz w świetle obowiązujących przepisów prawa. Oświadcza spółka, która kupiła ten grunt, czyli JHM Development. Dziękuję Państwu za żywiołową dyskusję. Rafał Regulski poprowadził audycję, materiały reporterskie przygotował Adam Michalkiewicz, a całość zrealizował Ryszard Wojtowicz. Do usłyszenia. W środku dnia.